Wyobraźmy sobie taki bardzo stary, niezwykle skomplikowany system prawny. Został zbudowany wieki temu, jest po prostu pełen luk. Od dawna zmaga się ze swoim własnym ciężarem i, mówiąc wprost, ostatecznie przestał spełniać swoją podstawową funkcję.
Mhm.
Instytucje próbują go jakoś łatać, ale fundament zwyczajnie gnije. I nagle, wiesz, ktoś znajduje w tym wszystkim rewolucyjne wyjście. Taką zupełnie nową lukę prawną, która opiera się na zapomnianym starożytnym królu. Królu, który według oficjalnych dokumentów nigdy się nie narodził i nigdy nie umarł.
Brzmi to trochę jak, wiesz, zarys jakiegoś biurokratycznego koszmaru. Albo, no nie wiem, punkt wyjścia dla zawiłej powieści fantazji. Ale co jest niesamowite, ten obraz doskonale oddaje historyczną i teologiczną rzeczywistość, z jaką mierzyli się starożytni myśliciele. I to podczas jednego z największych kryzysów w ogóle w ich dziejach.
No właśnie. I to jest chyba to, co mnie najbardziej zafascynowało. To nie jest żaden scenariusz filmu, tylko rdzeń jednego z najważniejszych tekstów starożytności.
Dokładnie tak.
Dzisiaj zrobimy taką naszą wnikliwą analizę pracy doktora Davida A. de Silvy, a konkretnie przyjrzymy się jego badaniom nad listem do Hebrajczyków i tej, muszę przyznać, niezwykle zawiłej, starożytnej argumentacji tam zawartej. Naszą misją na tę rozmowę jest rozwikłanie, w jaki sposób zaledwie jedna tajemnicza postać z Księgi Rodzaju oraz, tu uwaga, bardzo krwawa historia żydowskich męczenników całkowicie zmieniły rozumienie relacji między ludźmi a sferą boską.
Wiesz, żeby to w ogóle zrozumieć, musimy na wstępie porzucić takie nasze nowoczesne myślenie o religii. To znaczy musimy spojrzeć na te teksty sprzed tysiącleci jako na bardzo pragmatyczną, dynamiczną wręcz próbę rozwiązania największego problemu tamtych czasów, czyli przepaści między ludzką niedoskonałością a, powiedzmy, boską świętością.
Jasne.
Żeby w pełni pojąć, dlaczego ten monumentalny stary system musiał upaść, trzeba najpierw wziąć pod lupę postać, która posłużyła za fundament nowego porządku.
Więc rozłożmy to na czynniki pierwsze. Pierwszoplanową rolę gra tu człowiek o imieniu Melchizedek. Na kartach Księgi Rodzaju w 14 rozdziale pojawia się on dosłownie na mrugnięcie okiem. Samo jego imię to, zdaje się, Król Sprawiedliwości, tak?
Tak, dokładnie. A do tego włada on miejscem zwanym Szalem, co czyni go z kolei królem pokoju. Z zapisków Filona z Aleksandrii i ze słynnych proroctw Izajasza jasno wynika, że sprawiedliwość i pokój to są absolutnie kluczowe cechy oczekiwanej ery mesjańskiej. Ale to nie same te tytuły wzbudziły największe poruszenie u badaczy.
No właśnie, bo uderza to, czego w tym tekście nie ma, prawda?
Otóż to. Zwróćmy uwagę, jak autor listu do Hebrajczyków czyta ten stary tekst Księgi Rodzaju. Melchizedek po prostu, wiesz, wkracza w historię znikąd. Tekst w ogóle nie wymienia jego ojca, nie wspomina o matce, nie przedstawia absolutnie żadnej genealogii, co w tamtej kulturze, trzeba to jasno powiedzieć, było absolutnym ewenementem.
Mhm. Nie ma daty urodzenia, daty śmierci.
Dokładnie. Dla starożytnego czytelnika to był potężny wstrząs. I tutaj autor listu wychodzi z fenomenalnego założenia. Uznaje mianowicie, że milczenie pisma jest głęboko elokwentne.
Zauważyłam, że to milczenie, ten brak danych, nie jest traktowane jako, powiedzmy, błąd skryby czy zagubiona strona, tylko jako celowy zabieg teologiczny.
Zgadza się. Ten brak ma na celu udowodnić, że kapłaństwo Melchizedeka wymyka się ludzkim kategoriom, tym biologicznym ograniczeniom, ograniczeniom czasu. Reprezentuje coś, co nazywamy zjawiskiem preegzystencji.
Preegzystencji, czyli?
W myśli starożytnej oznaczało to istnienie niezależne od początku w sensie fizycznym, takie bycie całkowicie poza cyklem narodzin i śmierci.
Zastanawiałam się nad tym, i wiesz, żebyśmy mogli w pełni poczuć ciężar tego argumentu, potrzebujemy chyba jakiejś dzisiejszej analogii. Wyobraziłam sobie to tak, że ktoś prosto z ulicy wchodzi do Pentagonu, żąda najwyższego certyfikatu bezpieczeństwa i natychmiast go dostaje.
Oho, dobre porównanie.
No tak, bez pokazywania dowodu tożsamości, bez aktu urodzenia, bez odcisków palców. A przecież w czasach zdrażań Nehemiasza, kiedy Izraelici wrócili z niewoli,
to kapłani z plemienia Lewiego mieli wręcz obsesję, paranoiczną obsesję na punkcie swoich rodowodów. To nie był tylko prestiż, to była kwestia ich przetrwania, prawda?
Absolutnie. Zresztą historyczne źródła donoszą, że jak kapłan zgubił swoje papiery genealogiczne, to natychmiast i bezpowrotnie wylatywał ze służby w świątyni. Koniec kariery. Koniec jakiegokolwiek statusu społecznego.
A tu nagle wchodzi Melchizedek, łamie absolutnie każdą możliwą procedurę i jest traktowany jak autorytet ostateczny.
A to właśnie świetnie obrazuje skalę tej rewolucji. Tradycyjne kapłaństwo opierało się, wiesz, wyłącznie na biologii, na genetyce, na fizycznym pochodzeniu z odpowiedniego rodu. Cały ustrój zależał od krwi. A argumentacja w liście kompletnie podważa ten system. Wskazuje, że kapłaństwo oparte na wiecznym istnieniu przewyższa to oparte na genach.
Tylko że skoro rodowody były taką świętością dla tych lewickich kapłanów, to w jaki sposób starożytny tekst miałby w ogóle kogoś przekonać, że facet bez udokumentowanego pochodzenia jest od nich, no, o niebo ważniejszy? Jak budowano taką argumentację w tamtych czasach?
Tutaj odpowiedzi dostarcza nam to słynne spotkanie patriarchy Abrahama z Melchizedekiem. Abraham wraca po wielkim militarnym zwycięstwie i oddaje temu tajemniczemu królowi dziesięcinę z zebranych łupów, a Melchizedek z kolei błogosławia Abrahama.
Okej, ale jak to rzutuje na całą strukturę władzy?
To jest niezwykle ważny moment, można powiedzieć, konstytucyjny. Zgodnie z Księgą Liczb, to lewici mieli usankcjonowany prawnie monopol na dziesięcinę. To był ich podatek, ich przywilej. A tu, w Księdze Rodzaju, mamy coś, co ten porządek całkowicie wywraca. Melchizedek, człowiek spoza systemu, pobiera dziesięcinę od założyciela całego narodu. I co więcej, błogosławi mu. A w tamtym porządku społecznym zasada była żelazna: mniejszy, czyli niższy rangą, jest zawsze błogosławiany przez większego.
I tutaj pojawia się ten moment w argumentacji, który, szczerze mówiąc, przy pierwszym kontakcie wydawał mi się nieco karkołomny.
Znaczy, który dokładnie?
Ten o przodkach. Autor listu mówi, że skoro Lewi, praojciec kapłanów, znajdował się jeszcze w lędźwiach swojego pradziadka Abrahama podczas tego spotkania, to technicznie rzecz biorąc, cały ród złożył dziesięcinę Melchizedekowi. Zanim w ogóle istniał. Czekaj, ale czy pociąganie kogoś do odpowiedzialności finansowej za działania pradziadka z czasów, kiedy ten ktoś był tylko pomysłem, nie jest trochę naciągane?
Z perspektywy naszego dzisiejszego, zachodniego indywidualizmu to brzmi jak totalne nadużycie logiki. Nawet autor listu do Hebrajczyków, wiesz, wyczuwa, że to jest pewna skrajność, bo wprowadza tam sformułowanie „że tak powiem”. Więc daje znak, że to jest pewien metaforyczny koncept.
Uff, czyli jednak wiedzieli, że to metafora.
Tak, ale musimy wejść głęboko w mentalność Bliskiego Wschodu. Tam dominowało zbiorowe rozumienie tożsamości. Jednostka po prostu nie istniała w oderwaniu od swojego plemienia. W starożytnej retoryce politycznej udowodnienie, że praojciec twoich rywali pokłonił się twojemu bohaterowi, to był absolutny szachmat w debacie.
O rany, no to przyjmijmy te zasady gry. Ale tu pojawia się kolejne pytanie. Skoro system Melchizedeka był od początku tak wspaniały, a genetyczny tak bardzo ograniczony, to dlaczego w ogóle ustanowiono tych lewitów? Po co te wszystkie zasady na górze Synaj, skoro to miało i tak ulec awarii?
Odpowiedź tkwi w słowie doskonałość. Tylko musimy uważać, jak to definiujemy. Dzisiaj doskonałość to bycie bezbłędnym, ale w pierwszym wieku greckie słowo teleoizos oznaczało raczej osiągnięcie docelowego stanu, doprowadzenie czegoś do celu.
Czyli stary system po prostu nie dowiózł, tak?
Dokładnie. Setki, tysiące ofiar, cała ta machina nie potrafiła po prostu trwale oczyścić ludzkiego sumienia. Oczyszczała, wiesz, na zewnątrz, społecznie, ale w środku człowiek wciąż czuł barierę przed stanięciem przed Bogiem.
Jeśli więc kapłaństwo nie działało, to w jaki sposób uzasadniono konieczność usunięcia całego prawa mojżeszowego, czyli Tory? Bo przecież prawo i kapłaństwo to nie były dwie osobne rzeczy, prawda? Były ze sobą splecione jak takie DNA.
Narzędziem do zburzenia tego była chronologia. Argument z psalmu 110. Król Dawid wygłasza tam proroctwo. Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. i spójrzmy na oś czasu. Dawid mówi to setki lat po ustanowieniu starych praw.
Aha, czyli gdyby stary system działał i prowadził naród do tej doskonałości, to nie byłoby potrzeby ogłaszać nowej łatki. To jest tak, jakby główny inżynier po setkach lat od wypuszczenia oprogramowania wydał krytyczny update, bo stary kod nie usuwał najważniejszych błędów systemu.
O, dokładnie tak. Świetna analogia. Zwłaszcza, że ten nowy mediator, w tym tekście Jezus, pochodzi z plemienia Żudy. A Mojżesz, twórca systemu, ani jednym słowem nie wspominał o plemieniu Żudy w kontekście kapłanów. To był totalny demontaż dotychczasowej struktury. Nowe kapłaństwo oparto na mocy niezniszczalnego życia.
Mocy niezniszczalnego życia, ale skąd u ludzi w ogóle aż taka głęboka desperacja, żeby ten stary system znieść?
Z traumy. Po prostu z ogromnej traumy politycznej. W II wieku przed naszą erą stanowisko arcykapłana to był polityczny łup. Handlowano nim na prawo i lewo.
Naprawdę? Aż tak?
Tak. Goście tacy jak Jason, Menelaos czy Alkimos kupowali ten urząd za gigantyczne łapówki dla zagranicznych władców. Szerzyli korupcję, asymilowali się z helleńskimi najeźdźcami. Zwykły człowiek musiał na tym polegać. Jego bezpieczeństwo zależało od totalnie zepsutych jednostek, które przed wstawieniem się za ludem musiały składać wielkie ofiary za własne grzechy.
To musiało być psychologicznie wykańczające, mieć wstawiennika, który sam ma więcej na sumieniu niż ty.
Dokładnie. Dlatego wizja nieskazitelnego pośrednika, który nie musi ciągle powtarzać rytuałów, spotkała się z takim oddźwiękiem. I tu wchodzi starożytny system patronatu.
Właśnie, słyszałam o tym w kontekście Rzymu, ale jak to dokładnie funkcjonowało? Co to miało do teologii?
Zostałby wyśmiany albo wręcz by go zabito za zuchwałość. Potrzebował patrona. Kogoś z elity, kto miał dostęp do władzy i wstawiał się za tym biedakiem.
Mhm.
Przekładając to na język teologii, idea wstawiennika, który przeszedł przez ludzkie cierpienie, więc doskonale cię rozumie, a jednocześnie zasiada po prawicy Boga, była po prostu olśniwająca. Dawała całkowite bezpieczeństwo.
Dobra, wiemy, kto był pośrednikiem i dlaczego stary system musiał upaść. Ale, i to jest dla mnie ogromna luka, pojawia się tu potężny problem logiczny. Z jednej strony stary system upada, a z drugiej wchodzi idea, że ktoś umiera za grzechy narodu. Ale chwileczkę, przecież Tora surowo, pod groźbą śmierci, zabraniała ofiar z ludzi.
Tak, to prawda.
No to jak, śmierć człowieka, nawet dobrowolna, mogła zostać uznana za ostateczną ofiarę? Przecież dla uczonego w tamtym czasie to brzmiało jak czysta herezja.
To jest bodaj najtrudniejszy element tej układanki. Ta koncepcja nie wzięła się, wiesz, z powietrza. To był splot trzech tradycji w bardzo tragicznym momencie historii. Z Księgi Kapłańskiej wzięto to, że krew daje przebłaganie, z powtórzonego prawa, że posłuszeństwo odwraca przekleństwo narodowe, a z Księgi Izajasza wzięto wizję cierpiącego sługi, który znosi ból za innych.
Okej, ale te teksty istniały od dawna. Co się musiało wydarzyć w społeczeństwie, żeby to nagle połączono z ludzką ofiarą?
Wspominałem o tym arcykapłanie Jazonie. Otóż doprowadził on do kryzysu. Chciał z Jerozolimy zrobić greckie miasto dla kasy. Zbudował gimnazjon pod świątynią. To doprowadziło do gniewu Antiocha IV, bezwzględnego władcy, który uznał, że judaizm ma zniknąć. Zakazał posiadania tory, obrzezania, a na ołtarzu składał ofiary ze świń.
Masakra. Ze świń w żydowskiej świątyni?
Tak. I tu zaczął się absolutny terror pobożnych obywateli. Torturowano ich na przykład za odmowę zjedzenia wieprzowiny.
Opowieści z tego okresu są makabryczne. Ludzie musieli wybierać asymilacja i życie albo śmierć w obronie tożsamości. Ale tu znowu czegoś nie rozumiem. Jak patrzymy na to z boku, ktoś słabszy jest katowany na śmierć przez mocarstwo. To wygląda na brutalną porażkę, a nie na ofiarę, prawda?
Patrząc chłodnym okiem, tak. Ale to tutaj właśnie objawił się geniusz przetrwania psychologicznego. Ludzie, tacy jak autorzy drugiej czy czwartej księgi machabeńskiej, musieli jakoś nadać temu sens. Przecież Bóg nie mógł ich tak po prostu opuścić. Zestawili więc mechaniczne zabijanie zwierząt przez skorumpowanych kapłanów z absolutnym posłuszeństwem męczenników.
czyli to posłuszeństwo stało się cenniejsze niż same rytuały.
Dokładnie. Świetnym przykładem jest modlitwa sędziwego Eleazara z IV Księgi Machabejskiej. Tuż przed skatowaniem błaga, by jego krew potraktowano jako okup za cały naród.
Aha, zaczynam dostrzegać ten mechanizm. Skoro świątynia upadła moralnie i sprofanowano ołtarze, to uznano, że ostateczną ofiarą nie są zwierzęta, ale to oddanie życia z bezgranicznego posłuszeństwa.
W punkt. I to wydarzenie wyposażyło wczesnych chrześcijan w cały słownik, całą nową koncepcję. Gdyby nie teologia cierpienia Machabeuszy, to krzyż byłby niezrozumiały od kolejna egzekucja buntownika przez Rzymian. Ale dzięki Machabeuszom można to było odczytać jako najwyższy akt pośredniczący. Akt, który raz na zawsze naprawia te relacje między ludźmi a bóstwem.
I to nam zamyka tę wędrówkę w niesamowicie spójną całość. Zaczęliśmy od Melchizedeka, króla znikąd, którego brakujące dokumenty ukazały błąd opierania systemu na biologii. Prześledziliśmy upadek dawnego prawa, które po prostu nie mogło oczyścić sumienia. A na końcu zobaczyliśmy, jak krew machabejskich męczenników ukształtowała nowy język, nową koncepcję idealnego pośrednika, który był niezłomny, ale zarazem rozumiał ból.
W uniwersalnej psychologii. Niezależnie od epoki, ludzie zmagają się z poczuciem niedoskonałości. I ci starożytni odkryli to, co my wiemy dzisiaj. Poczucia winy nie uleczysz zbiorem przepisów czy jakimiś zmechanizowanymi rytuałami. Szukali kogoś idealnego, ale takiego, kto przeszedł przez to samo piekło, co oni, żeby ich bezwarunkowo zrozumieć.
A to nam bardzo dobitnie pokazuje, że ta głęboka ludzka potrzeba zrozumienia zawsze wygrywa z zimną literą prawa. I to zostawia nas z myślą, z którą warto pobyć samemu, obserwując naszą współczesność. Skoro starożytni potrafili wyciągnąć tak wielki sens ze zwykłego milczenia, z braku jednej genealogii, to zastanówmy się, jakie inne takie białe plamy, niedopowiedzenia w naszej przeładowanej bodźcami kulturze mogą kryć klucz do zupełnie nowego spojrzenia na świat. Być może to, o czym najbardziej milczymy, kryje odpowiedzi, których najmocniej potrzebujemy.